25 minut po godzinie 6 przed mikrofonem Adam Ozga. Myślę, że nawet ci z Państwa, którzy teraz w panice się zrywają, bo zaspali, nim dobiegną do łazienki, nim zarzucą na siebie ubranie, to wielu z Was sięgnie jednak do telefonu i sprawdzi, co tam słychać w wirtualnej rzeczywistości. Razem ze mną już Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się.
Był pan już dzisiaj online?
Oczywiście, że tak. Sprawdziłem jakość powietrza w Warszawie.
A to ważne. To popieram.
Tak.
O 8 i o 16 w TOK FM informacje o jakości powietrza. Co czwarty Polak, który korzysta z sieci, jest online przez całą dobę, a 36% od 8 do 12 godzin dziennie, wynika z raportu firmy doradczej PwC. PwC oczywiście bardziej pod kątem rynku pracy, firm rozpatruje to badanie, a ja chciałbym z panem porozmawiać o tym, czy nie mamy przypadkiem jakiegoś problemu.
Nie mamy problemu, jeśli chodzi o fakt korzystania z tych wszystkich takich pasów transmisyjnych, które nas łączą z różnymi usługami. To jest, było i będzie w jak największej ofercie. Cyfryzacja zastąpiła elektryfikację. Żyjemy w czasach, kiedy nie wyobrażamy sobie możliwości funkcjonowania bez sprawdzenia różnych, choćby właśnie tej jakości powietrza. Natomiast jest kwestia, co wybieramy, jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatkowe atrakcje. Można by użyć sformułowania, że jesteśmy przebodźcowani. Za dużo bodźców wprowadzamy do swojego mózgu. Zapominamy o tym, że to urządzenie, które nam dostarcza informacji, może, nie musi, ale może zakłócać na przykład produkcję takiego neurohormonu, który nam się przydaje wieczorami. Kiedy zjeżdżamy na bazę i chcemy się wyciszyć, chcemy iść spać i wtedy smartfon, tablet, komputer, no czy nawet te współczesne telewizory składające się z milionów pikseli całkowicie dezorganizują nam produkcję melatoniny. Ja w swoim gabinecie sugeruję moim pacjentom, żeby zanim położą głowę na poduszkę, zechcieli na godzinę przed włączeniem aplikacji, oczywiście w cudzysłowie aplikacji pod tytułem Sen, którą uruchamia położenie głowy na poduszkę, była godzina luki między patrzeniem w ekran, a chęcią uśnięcia.
To jest świetny pomysł, ale zauważyłem, że pan mówi o wyborze, a mam wrażenie, że ten wybór jest nam trochę czasem zabierany. To znaczy, to informacja do nas dociera, to te wiadomości się pojawiają.
To prawda. Nie selekcjonujemy tego
i ta informacja w związku z tym, ta decyzja w związku z tym o tym, jakie informacje do nas docierają i w jakim natężeniu jest podejmowana za nas, tym trudniej się od tego odciąć.
Wie pan co, ja to nazywam umiejętnością selekcji. Warto propagować taką umiejętność, która brzmi, ja nie chcę być dobrze poinformowanym.
Powiedział to pan do dziennikarza informacyjnego.
Wie pan, warto weryfikować źródło. Akurat wy jesteście marką sprawdzoną i warto was słuchać, ale niech pan weźmie pod uwagę, że każdy może być redaktorem. Prawda?
No oczywiście.
W tej chwili każdy może zredagować jakąś informację. I teraz kwestia, którą informację dopuszczamy do swojego umysłu. Bo zaświęcamy głowę tysiącem, jeżeli nie z dziesiątkami tysięcy różnego rodzaju informacji, rzadko zadając sobie trud, żeby sprawdzić, skąd pochodzi ta informacja. One są bardzo często nieweryfikowalne. Cały internet zalewa nasz mózg mnóstwem rzeczy kompletnie niepotrzebnych. A człowiek ulega takiemu wrażeniu, że jak nie będzie dobrze poinformowany, to nie będzie się dobrze sprawdzał w takiej prospołecznej aktywności, bo nie będzie wiedział, że coś się wydarzyło.
To jest też chyba trochę presja takiego ciągłego bycia w kontakcie. To zmieniły te aplikacje, które przypominają SMS-y, ale tak naprawdę są takimi czatami do ciągłej wymiany informacji. I pojawia się coś takiego, że widzimy, że ktoś na przykład odczytał naszą wiadomość, ale nam nie odpisuje i przestaje nas interesować to, czy on na przykład przypadkiem nie robi sobie teraz obiadu, bo jeść musi, żeby żyć.
Tak.
ale czekamy na odpowiedź, zaczynamy się jej domagać. Z kolei, jeżeli już z kimś prowadzimy dialog, to widzimy takie skaczące kropeczki. A to znaczy, że zaraz dostaniemy odpowiedź.
I czekamy,
dokładnie. I nie robimy nic. I jesteśmy online. I to się rozciąga. Zastanawiam się, w którym momencie... Jak sobie zdać z tego sprawę, że trzeba sobie postawić pewną granicę? Kiedy się zorientować, że tego jest za dużo?
My tu się przydają nasi bliscy. Bardzo dobrze być w jakiejś grupie społecznej. I ta grupa jeździ na rowerze, biega, chodzi na basen, gra w squasha, w brydża, uczestniczy w tak zwanych aktywnościach realnych. Dlatego, że ci ludzie zapukają i powiedzą, ej, chwileczkę, zaraz, czemu nie było cię na treningu, czemu on z nami gdzieś nie pływał dzisiaj? Czy to może być oczywiście nasza partnerka, partner, dziecko, które powie, tatusiu, ale chyba ja wróciłem w weekend, byłem we Wrocławiu na warsztatach psychologicznych i miałem okazję tam w tym miejscu, gdzie prowadziłem te warsztaty, zobaczyć parę, która konsumowała kolację. Oboje byli naprzeciwko siebie, jedli kolację w knajpce hotelowej i lewa ręka jego i jej trzymała smartfona i oni byli naprzeciwko siebie, jedli posiłek i byli jednocześnie online. No to był przerażający widok.
Ktoś powie, że to jest podzielność uwagi, multizadaniowość.
No to tak, wie pan, oczywiście to jest początek sygnału informacji zwrotnej, która brzmi: mam ciebie za mało, bo jesteś za dużo nad komputerem, nad smartfonem i tak dalej. I to warto posłuchać swoich bliskich, ponieważ to bliscy nam mówią o tym, że z nami coś jest nie w porządku. To jest pierwsze źródło informacji.
To, co mnie jeszcze trochę tak przestraszyło w tych badaniach PWC, to, że bardzo wielu badanych nie miało z tym specjalnego problemu, to znaczy wręcz uważali, że to dobrze, że jesteśmy online i dobrze, że z różnymi wszelkiego rodzaju platformami, to jest troszeczkę inny wątek, dzielimy się szeregiem informacji. To może to jest jakiś rodzaj takiego społecznego nacisku, że nie chcemy odstawać, nie chcemy być online, bo wtedy się, offline, przepraszam, bo wtedy się odłączamy od społeczeństwa, odłączamy się od tych znajomych na Facebooku, których i tak nie widzimy.
Tak, tu jest ciekawa sprzeczność. Trudno znaleźć połączenie między atawizmem, czyli pierwotnym jakimś instynktem, gdzieś tam funkcjonującym w genach od tysięcy lat, a tą współczesnością taką cyfrową. Otóż ona jest. Ponieważ człowiek, kontaktując się ze swoimi bliskimi, ze swoimi współplemnikami, ludźmi, którzy towarzyszą nam w tej naszej mikrospołeczności, ma tę potrzebę na poziomie pierwotnym, ponieważ wtedy wydziela się oksytocyna. Oksytocyna jest takim neurohormonem prospołecznym. Na tym bazują na przykład grupy wsparcia, ludzie chodzący na koncerty, razem wspólnie uczestniczą w jakimś tam wydarzeniu. Czy nawet ludzie, którzy modlą się w kościele, to tak naprawdę najistotniejsze jest to w tym, że kościele, że oni stoją koło siebie i uczestniczą wspólnie w czymś.
No to media społecznościowe dają pozór czegoś takiego.
Dokładnie, tylko że właśnie jest ten problem, że próbujemy iść tym tropem, produkować w sobie tę oksytocynę, tylko że to jest erzac, to jest wyrób czekoladopodobny. To jest podobnie jak zwykła, smaczna czekolada, którą lubimy i coś, co znamy z minionych czasów słusznie, co nazywało się wyrobem takim właśnie czekoladopodobnym. Więc ta oksytocyna produkowana, którą próbujemy produkować przez wirtual, no niestety ona nie spełnia norm jakościowych w mojej ocenie.
Ale jest trochę łatwiejsza i pozwala się łatwiej przełamać.
I nie ma problemu, gdy nie ma problemów, że tak powiem. Dlatego, że jest taki moment, podobnie jak alkoholik, kokainista, heroinista, hazardzista, jest faza euforii, jest faza braku jakichkolwiek strat. No więc nie ma strat. No więc ja jestem cały czas non-stop online, cały czas jestem w aktywności i się nic nie dzieje. Ale przychodzi moment, kiedy organizm już nie wyrabia. Bo to jest ciągłe przebodźcowanie. Organizm potrzebuje się wysypiać. My rozmawiamy również w kontekście cyfryzacji, myślimy o śnie. Chcielibyśmy, żeby sen był jakościowo dobry, no bo czymże jest sen? W czasie snu się regenerujemy. A nie regenerujemy się, jeżeli kładziemy głowę na poduszce, przed sekundą wyłączając tablet czy smartfon. Ponieważ mózg jeszcze, nam się wydaje, że my śpimy, ale on jeszcze co najmniej godzinę przetwarza dane, które do niego dotarły. I te piksele, które są w ekranach, demolują nam właśnie produkcję melatoniny.
Czyli popełniłem błąd, zasypiając wczoraj wieczorem, słuchając audycji jednej z radiowych koleżanek.
Słuchając można, byle nie uruchamiać wzroku. Czyli żeby oczy nie były męczone pikselami.
Zamknąć można oczy, a posłuchać. Bardzo właśnie dziękuję. Robert...
Ale niech pan zobaczy, że radio górą w tym momencie.
Radio zawsze górą, no przecież.
Dokładnie.
Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy wszystkich z państwa, którzy nas słuchają za pośrednictwem wszelkiego rodzaju aplikacji online. Pozdrawiamy tych, którzy nas obserwują na Twitterze, tych, którzy piszą do nas na Facebooku i na śniadanie@tok.fm. Kończymy powoli pierwsze śniadanie w toku, a jeszcze zdradzę państwu, ostatnio byłem na urlopie i tak się złożyło, że padł mi telefon. Ale było super. Kończymy pierwsze śniadanie w toku. Za chwilę, tuż po informacjach o 6.40, na które zaprasza Filip Kakusz, pierwszy program gospodarczy Radia Tok FM i Maciej Głogowski dzisiaj. Po 7.00 Dominika Wielowiejska i poranek Radia Tok FM. Najpierw przegląd prasy, po 7.20 o ustawie metropolitarnej, która się zmienia na wszystkie strony, a przynajmniej ma się zmieniać. Dominika Wielowiejska będzie rozmawiała z Pawłem Kanclerzem, burmistrzem podwarszawskiego Ożarowa Mazowieckiego. To tam, gdzie poseł Jacek Sasin, firmujący tę ustawę, został wybuczany i słychać było okrzyki referendum, referendum. I to po tej wizycie troszeczkę jakby w podejściu PiSu się zmieniło. Po 7.40 Platforma, przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, po 8.00 publicyści Aleksandra Rybińska w sieci i w polityce.pl, Paweł Wroński z Gazety Wyborczej, Andrzej Godlewski podpisany tutaj jako publicysta, EKG po 9.00 znów Maciej Głogowski, komentarze do expose Witolda Waszczykowskiego, które szef resortu spraw zagranicznych ma dziś wygłaszać w Sejmie. Pierwsze śniadanie w toku. Życzymy państwu miłego dnia, a życzymy w składzie Agata Całkowska, Adam Maciejewski i Adam Ozga. Miłego dnia.
Pierwsze śniadanie w toku.